siebie, bo nie śmiał się spotkać. Tak czyści i spokojni, jakby śnieg się zaczął, byli mi doskonali, lecz wad im zabrakło. Ten wiersz ciągnie się dalej, a pokazuje niezwykłą prawdę. Po pierwsze, że są wciąż nas tacy, którzy boją się bliskości. Z Bogiem, z drugim człowiekiem. Boją się wierzyć w to, że Pan naprawdę, ten wielki, wspaniały, chce być blisko nas. Chce dzielić swoje sanktum z naszym profanem. Są tacy, którzy boją się bliskości z człowiekiem. Ludzie młodzi coraz częściej mówią, boję się tego. Nie tylko po pandemii, nie tylko po tej izolacji, ale boję się, bo widzę tyle złych przykładów. Boję się tej bliskości. I czasem tłumaczą tym oddaleniem tak naprawdę swoją izolację. Czasem autoizolację. Są tacy, którzy spotykają się błyskawicznie, nawiązują piękne, wspaniałe relacje, jak w zakochaniu, a to szybko przechodzi. To jeszcze nie jest ta bliskość, która zakłada, że potrzebne jest również to, co nazywamy oddaleniem. I na końcu ksiądz Twardowski mówi tak. Są mi tacy, co się zawsze kochają i dopiero dlatego nie mogą być razem, jak bażanty, co nigdy nie chodzą parami. Przeciwnie to jest. Pamiętam taką parę małżonków. Mieli wtedy około 40 kilku lat małżeństwa. Mi się wydawało, że są w podeszłym wieku, to byłem młodym człowiekiem. Pamiętam, że gdy szli do kościoła, nasi sąsiedzi zawsze szli razem na dziewiątą, ale nigdy nie szli obok siebie. Pytaliśmy rodziców, dlaczego nasi sąsiedzi nie idą, nie wiem, już nie mówię pod rękę, ale obok siebie, po takiej odległości, jak te bażanty, które nigdy nie idą razem. Wtedy tego nie rozumiałem. Dzisiaj pewnie też nie do końca, ale rozumiem to, że w bliskości prawdziwej, nawet małżeńskiej, potrzebne jest pewne mądre oddalenie. Nie ucieczka, nie izolacja. Proszę mi dobrze zrozumieć, tutaj nie chcę sugerować tego, by odchodzić, powiedzieć, ksiądz kazał, żebyśmy się oddalili na kilka miesięcy. Nie, absolutnie nie. Ale ja z tym Karawadzie, jak wreszcie z samym Panem Bogiem, by go zrozumieć i przyjąć, potrzebny jest krok wstecz. By zobaczyć, kim ty jesteś. By się tobą na nowo zachwycić, by powiedzieć, tego jeszcze w tobie nie widziałem po tylu latach. Bliskość i oddalenie. Żeby sobą nie przytłoczyć, żeby nie stać się kimś, kto wysysa soki z tej najbliższej osoby. Mówimy dzisiaj brzydko o wampirach energetycznych. Raz po raz takie osobowości nam się zdarzają, które przychodzą do nas, do gabinetu, w różnych miejscach i mówią, daj mi swoją energię. Daj mi, bo mam prawo do tego. Nie, my wiemy, że potrzebny jest dobry, mądry dystans. To by się być jeszcze bliżej siebie. A w małżeństwie, w tak pięknej wspólnocie, w rodzinie, wobec swoich dzieci, jest to potrzebne, by nie stać się właśnie choćby takim helikopterem, który chce być za blisko, za często. Oddalenie jest potrzebne po to, by dać wolność drugiemu człowiekowi. Nie słabą radę uszanować jego wolność, jego niepowtarzalność. I wtedy spotkanie małżonków, spotkanie członków rodziny, dzieci, wnuków, babci, dziadków jest spotkaniem wolności i prawdziwej bliskości. Kiedy chcemy być ze sobą i nikt nikogo tam nie przytłacza sobą. Byłoby pięknie. Moi drodzy, a taka bliskość z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem wymaga naszej świadomości, naszego myślenia. Ciągłej kontroli tego, czy to, co ja oferuję moim bliskim, naprawdę jest tym, czego oni potrzebują, co im mogę najpiękniejszego dać z siebie. Podobnie w relacji z Panem Bogiem, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, przypomniał mu, Mojżesz, że jestem po trzykroć święty i chcę z tobą rozmawiać, Mojżesz upadł, zasłonił twarz, a wtedy powiedział mu, posyłam Cię. Posyłam Cię do tych, którym jest źle w tym życiu. Jeśli przeżyłeś spotkanie ze mną, doświadczyłeś mojej bliskości, a jednocześnie mojej świętości, idź do tych ludzi, którzy są tak uciemiężeni i powiedz im, że ja ich wyprowadzę z ziemi. Egipski z ziemi nie wolno. Ja będę z tobą. Tu, moi drodzy, dochodzimy do momentu, kiedy Pan Bóg nam wskazuje nasze zadanie życiowe. Powiedzieliśmy nasze powołanie życiowe. Posyła nas, a my idziemy w Jego imię. Do chorych, cierpiących, do tych, których Państwo leczycie, których spotykacie na co dzień. My, jako ludzie wierzący, idziemy tam w imię Chrystusa. I do tego też może jesteśmy tego nauczeni, może trochę przyzwyczajeni, ale dzisiejsza patronka, którą przywiedli rękę, przywiozłem wprost od jej grobu z Krakowa, błogosławiona Panna nam przypomina, że do drugiego człowieka można też pójść bez świadomości obecności Boga, nie znając Jego imienia. Ona przez pierwsze 30 lat, tutaj najpierw w Warszawie, potem w Krakowie, urodziła się w 1902 roku, więc tej początki piękne w Krakowie, potem wojna pierwsza. Jej myśl, by zostać pielęgniarką, by pomagać innym, przeprowadzka do Krakowa, ojciec profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim. I ta myśl, by pomagać innym, wszczepiona w wychowaniu, które zakładało pomoc innym ludziom. Altruizm, myślenie o innym. Jej ciocia fundowała tutaj szpital w Warszawie na Senatorskiej, więc rodzina bardzo majętna, jednocześnie pokazująca środkami materialnymi trzeba się dzielić. I tak była Anna wychowana. Kiedy poszła do ludzi cierpiących, najpierw żołnierzy z I wojny światowej, a potem jeszcze spotykając innych cierpiących, to pomagała im, bo tak była wychowana. Około 30 roku życia przeżyła doświadczenie, o którym niewiele wiemy. Spotkania z żywym Bogiem. Jezusem Chrystusem i od tego czasu podjęła te same zadania, ale niosąc pomoc, a jednocześnie imię Boga przez to, co robiła. To stało się jej przesłaniem życiowym, gdy mając 56-7 lat, przeszła na wcześniejszą emeryturę, bo zorganizowała słynny wyjazd pielęgniarek na Jasną Górę. Potem musiała zostawić funkcję dyrektorską w Kobierzynie Szkoły dla Pielęgniarek. No więc przeszła na emeryturę i powiedziała, teraz jest czas na to, na co czekałam całe życie. Trzeba zakasać rękawy i iść do chorych, do ich domów. Jak wiem, organizowała grupy, zespoły medyczne, pielęgniarskie, które docierały do wielu miejsc w Krakowie, w wielkiej biedzie. Co ciekawe, kiedyś przyszła do proboszcza, poprzedniego proboszcza w parafii świętego Mikołaja, gdzie mieszkam, zapytała go, poprosiła o listę osób chorych w parafii. On mówi, ale takich nie ma. Byłem przekonany, ona wiedziała, że są. W tych oficynach, w centrum Krakowa, w wielkiej biedzie opuszczeni. No więc ona szła do nich, ale od tego czasu niosła im także Chrystusa. Przez swoją posługę, przez to dotykanie chorego ciała, jednocześnie robiła ścieżkę dla Jezusa. Taką ścieżkę zrobiła też dla Karola Wojtyły. Kiedy weszli we współpracę, zaczęła go wprowadzać, tego młodego księdza, biskupa później, wprowadzać go do ludzi chorych. Pokazywać, uczyć, co ksiądz ma tam do uczynienia, żeby nie powiedzieć do zrobienia. I Wojtyła chodził, także inni kapłani, którzy jej pomagali, przychodzili do ludzi chorych, niosąc im Chrystusa, ale ścieżkę torowała im Hanna. To jest niezwykły dar, który otrzymaliście. Z jednej strony zawód, wykształcenie, niezwykłe umiejętności, doświadczenie życia, a z drugiej łaska wiary, która czasem przeszkadza o innych drażni, bo powoduje, że mamy w pewnej sytuacji dylematy etyczne i moralne. Mówimy, tak nie wolno. A tak trzeba. To prawda. Ale spotkanie z imieniem Boga, z Jego obecnością jest wartością, to mało powiedzieć, wartością poza. To jest wartością, która wszystko wyjaśnia, uzupełnia.